Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ważnej postaci dla Kalisza, dla Polski, o księdzu prałacie Józefie Sieradzanie. Dlatego zaprosiliśmy do naszego radiowego studia gościa, który znał go osobiście. Pan Jan Czarnek dzisiaj zawitał do naszego studia. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy.
Na samym początku, czy mógłby pan trochę się przedstawić, opowiedzieć o sobie, żeby słuchacze lepiej mogli pana poznać?
No, ja już występowałem na antenie Radia Rodzina. Mówiliśmy o różnych sprawach. I no cóż, jestem z pochodzenia, jestem goszczanowianinem. To jest taka wioska 30 kilometrów stąd. Historycznie bardzo, że tak powiem, istotna, ważna, już zapisana w Bulli Gnieźnieńskiej. Stałem się trochę przypadkowo regionalistą i badaczem dziejów tejże wsi Goszczanów, dlatego że na studiach na filologii polskiej pisałem pracę magisterską pod tytułem Nazewnictwo wsi Goszczanów. W związku z powyższym musiałem się zagłębić i w historię, i w specyfikę języka, niekoniecznie gwarowego, ale takiego, jaki tam jest używany, a jest to bardzo ciekawe, bo to jest pogranicze Gwary Sieradzkiej i Kaliskiej, pogranicze Księstwa Kaliskiego i Księstwa Sieradzkiego. Także obecnie granica między województwem łódzkim a wielkopolskim biegnie dokładnie przez środek gminy Goszczanów. No i cóż, po skończeniu studiów filologicznych w Lublinie pracowałem kilka lat w Złoczewie w liceum jako nauczyciel najpierw języka polskiego, potem języka francuskiego, a na dodatek jeszcze mi przydzielono wychowanie do życia w rodzinie socjalistycznej. Nie wiem, czym się rodzina socjalistyczna miała różnić od normalnej rodziny. U mnie na lekcjach była rodzina po prostu taka, jaka jest rodzina. No, mieszkaliśmy tam w pokoju bardzo, że tak, w warunkach bardzo nieciekawych, bo na strychu w szkole w jednym pokoju bez wygód. Potem dostaliśmy, jak mieliśmy dwóch synów, dostaliśmy drugi pokój. No to było, tak powiedzmy sobie, dosyć trudnawo. W związku z powyższym postaraliśmy się o działkę budowlaną w Kaliszu na Zagorzynku, gdzie dostaliśmy taką działeczkę ze ścierniskiem jeszcze, bo w lecie skoszono zboże, a myśmy w jesieni tę działkę dostali. Tam wybudowaliśmy sobie domek i w latach, chyba w latach 70., 76. zamieszkaliśmy już w Kaliszu. Od tej pory jestem kaliszaninem z wyboru. Teraz jestem na jak to niektórzy mówią, na stypendium ZUS-u. Niewielkim stypendium, ale cokolwiek tam to ZUS nam daje jako stypendystą.
To pana Jana poznaliśmy trochę bardziej, przypomnieliśmy sobie, kim jest, i teraz przejdźmy już do właściwej części tej dzisiejszej naszej rozmowy. Czy mógłby pan nam opowiedzieć, jak pan poznał księdza Józefa Sieradzana?
No, w warunkach, bym powiedział, bardzo takich nietypowych, bo z żoną działaliśmy na naszej działce, o której przed chwilą wspomniałem, w pięknego, chyba lipcowego dnia po południu, a tutaj do naszej działki podchodzi ksiądz w stule, w komży, no i powiada, że wie, że ma do nas zamiar przyjść z wizytą duszpasterską. No ja wiedziałam, że zawsze wizyta duszpasterska to jest w okolicach Bożego Narodzenia, a nie w okolicach imienin mojej żony Krystyny, ale niech będzie. No i cóż, zaczęło się w ten sposób, że kolęda to troszeczkę znowu nietypowa, no bo my byliśmy w strojach absolutnie niekolędowych. Ale to nie przeszkadzało księdzu Sieradzanowi. Kolęda trwała długo, chyba ponad godzinę. Poruszaliśmy najprzeróżniejsze sprawy, a budowa na Zagorzynku była wtedy, no powiedzmy sobie, działanie pionierów w Ameryce, to można uznać za super już w kulturalnych warunkach. Dostaliśmy działkę z czterema kołkami granicznymi i na tym się skończyło, w Czarym Polu. Ani drogi, ani wody, ani światła, nic po kolei, nic. Najbliższa ulica to była jakieś 200 metrów, więc wodę trzeba było stamtąd do działki dociągnąć, nie doprowadzić, dowieźć czy dociągnąć. Podobnie było z prądem, na rozwijanych kabelkach się to robiło. No i tak to po prostu szło. Ksiądz Sierazan był wtedy proboszczem parafii świętego Gotarda przy ulicy Częstochowskiej. Natomiast te tereny, które my dostaliśmy, administracyjnie też podlegały pod tęże parafię. No, tak jak powiedziałem, budowy robiliśmy wszyscy mieszkańcy, którzy mieli potem zamieszkać na Zagorzynku, znaleźli się w podobnej sytuacji. Nie było nic, kupić było bardzo ciężko, no ale jakoś każdy budował. No i to tak się zaczęło. Moi synowie najstarsi byli wtedy w wieku takim, że trzeba było na katechezę ich gdzieś posyłać. Owszem, był punkt katechetyczny w pokoiku takim, powiedzmy sobie 5x4 przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie do 20 dzieciątek wtedy przychodziło na lekcje religii. Księdzu Sierazanowi to bardzo, bardzo mocno ciążyło, więc szukał, jak to gdzieś tam jest powiedziane w literaturze, obmyślał i zasięgał rady, jak poradzić sobie z tym fantem. No i cóż, ja już wtedy byłem, to były lata, koniec lat 70., byłem w tak zwanym Komitecie Osiedlowym Samorządu Mieszkańców. To jest coś takiego jak dzisiaj Rady Osiedlowe, powiedzmy sobie. No i ksiądz Sierazan w jakiejś rozmowie, bo często się już potem kontaktowaliśmy, powiada: panie Czarnek, a jakby tak gdzieś myśmy pomyśleli o jakiejś działce, może jakieś domki, jakiej salę katechetyczną by się wybudowało. No owszem, była taka pani na osiedlu, co mówiła, że ona z kawał terenu swojego to odda dla kościoła, nawet bezpłatnie. No ale jak poszliśmy z księdzem chyba Zygmuntem Kuśmierkiem wtedy do tejże pani, no to pana nie, wiecie, teraz są trudne czasy, my nie wiemy jak to, ile za to wziąć i tak dalej. No to ja zaproponowałem: proszę pani, to te ceny przeliczymy na pszenicę, na złoto, na co pani chce i równowartość tego pani dostanie. Nie. No i to mnie jakoś tak troszeczkę ukuło, a że z racji działania w tym komitecie osiedlowym miałem relacje z ratuszem, z urzędnikami ratusza. Znałem tam niejakiego pana Mieczysława Kusia, który był kierownikiem działu gospodarki terenami. Tak dożyć, żyliśmy już na stopie prawie że koleżeńskiej. Kiedyś zachodzę do niego, mówię: panie Mieciu, proboszcz nas potrzebuje kawałek terenu na pobudowanie czego, bo to nasze dzieciaki się męczą tam w tych warunkach. A Mieciu krótko do swojej pracownicy Wandy: Wanda, daj no ten Zagorzynek, cytuję. Wanda przyniosła Zagorzynek, chodzi o mapę, nie? Wanda przyniosła mapę Zagorzynka, a pan Mietek powiada: tu byś chciał? Albo tu? No ja bym chciał, tylko nie wiem, czy proboszcz chce. No więc od razu do proboszcza, proboszcz cały ucieszony, dostał działkę. To był rok chyba 81. No i zaczęło się. Zaczęły się problemy z... Pierwsza sprawa, to od razu było wiadomo, że nie budujemy domu tej salki katechetycznej, tylko budujemy coś takiego, co będzie kościołem, a że wtedy o kościele nawet wspomnieć nie było można. W związku z powyższym budowaliśmy kompleks sal katechetycznych z zapleczem socjalnym, tak to się nazywało. Taki bardzo, bardzo znany w Kaliszu architekt Felix Hertz z Toruńskiej zaprojektował nam to, wiedząc o co idzie. To już były salki porysowane, ścianki działowe, jak to ma być, ale ścianki działowe, wiadomo, nie są elementem konstrukcyjnym, można je wywalić w każdej chwili. I tak się stało. Po roku, chyba w 83 roku, o ile pamiętam, bo nie mam tych dat pozapisywanych, firma gdzieś z Raszkowa chyba już wpuściła. Był już taki stan zaawansowania robót, że już dzieciaki na jesieni uczyły się w jednej sali, już tam była katecheza. Następnego roku już było w zasadzie wykończone i zaczęły się nabożeństwa, zaczęły się msze święte odprawiać. No, kwestia była, najgorsza była kwestia z materiałami budowlanymi. I proszę państwa, nie z materiałami budowlanymi, ale nawet z samym zatwierdzeniem planów. No bo ratusz musiał zatwierdzić te wszystkie plany. Proszę państwa, no nie chciałbym tu chwalić ustroju ówczesnego, bo był naprawdę paskudny, ale ludzie byli naprawdę, że tak powiem, na miejscu. Chciałbym tutaj, oprócz pana Mietka, o którym tu wspomniałem, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pana inżyniera Wiekiery. Nie pamiętam, jak jemu było na imię. Był on architektem miejskim. I jak się ksiądz prawat zaczął starać o tę działkę, no to musiała być opinia komitetu osiedlowego. No to poszedłem do pana Tadzia Wiekiery. Mówię: Tadziu, co zrobić, żebyście nie musieli odrzucać? To mi podyktował, że tak powiem, opinie czy nasze sugestie jako mieszkańców, co my chcemy od parafii, żeby nam postawili. Ano, że to ma być budynek dostosowany do otoczenia, a że na Zagórzynku wtedy były budynki budowane przynajmniej jednopiętrowe, w nawiasie piszemy, przynajmniej dwukondygnacyjny. Gabarytami dostosowany do otoczenia. Więc nie kurnik, tylko ma być to kawał domu. No i to od razu poszło i było po prostu zaakceptowane. Dalej, materiały budowlane. Proszę państwa, wtedy to trzeba było mieć na wszystko zlecenie. A żeby dostać zlecenie, to albo trzeba było mieć wejścia tak zwane w urzędzie, albo trzeba było pójść z załącznikiem odpowiednim, wtedy się dostawało. No, jakoś to się udało. Udało znowu dzięki dobrym ludziom, bo kłopoty były z cegłą, a że to budynek jest, o ile dobrze pamiętam, chyba 30x10 na dwukondygnacyjne, no to tej cegiełki trochę było potrzeba. Gdybyśmy czekali na zlecenia z ratusza, to do tej pory by się chyba budowało. No, ale ktoś podpowiedział, że słuchajcie, pojedźcie do Krotoszyna, do dyrektora Wyszomirskiego, tam cegłę załatwicie. No więc telefon do pana dyrektora Wyszomirskiego, połączony, odebrał. Aha, z Kalisza jesteście. A czy tam jest taki ksiądz Preisner? Od razu. No ja nie wiedziałem, czy Preisner jest, czy nie. Dopiero lata. Jest, Preisner jest. To zabierajcie Preisnera i przyjeżdżajcie. A Preisner razem z Wyszomirskim walczyli w Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. No. Więc proszę państwa, pojechaliśmy do dyrektora Wyszomirskiego, a dyrektor powiada: słuchajcie, tylko dobrze wyliczyliście, bo ja mogę wam drugi raz czasem nie móc dać. Czyli weźcie tyle, żeby wam starczyło. Starczyło i dobrze było. Dalej, papa przyjechała z mojego rodzinnego Goszczanowa. Cement przyjeżdżał z różnych miejsc, ale stanęło i zaczęło się. Zaczęła się duszpasterska posługa na naszym szczerym polu, na Zagórzynku znowu, gdzie już było dosyć dużo zasiedlonych ludzi. No oczywiście naszym proboszczem był dalej ksiądz prałat Sierazan. Człowiek niesamowity pod każdym względem, bo wyszedł on z tutejszego środowiska, bo urodził się w Miłkowicach koło nad Wartą. To jest między Turkiem a Sierazem, powiedzmy sobie. W rodzinie wielodzietnej. Uczył się najpierw w swoich rodzinnych Miłkowicach, potem w Liskowie, aż wreszcie w liceum Piusa X bodajże we Włocławku, dzisiejsze liceum Długosza. No i aż znalazł się w seminarium włocławskim. No niestety w 1939 wojna, a Marian był dopiero na czwartym roku chyba. Także święceń przed wojną nie uzyskał. Święcenia uzyskał dopiero w Warszawie w 1940 bodajże roku, gdzie uciekł, żeby się schować przed prześladowaniami ze strony niemieckimi. W Warszawie działał w Armii Krajowej, był kapelanem Armii Krajowej, a potem w powstaniu również, pod pseudonimem Marian. Był chyba dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie ranny. Jest takie wspomnienie pani Lubowicz, łączniczki kapelana. To jest osiągalne tutaj taka publikacja, bardzo oddająca atmosferę tamtych czasów. No ta atmosfera powstańcza to chyba księdza Sierazana nie opuściła do końca życia. Bo no ja nie umiem bez wzruszenia opowiadać o jego kazaniach. Przepraszam bardzo. To były kazania z różnych patriotycznych okazji. Sięgały one istoty polskości, istoty serca. Nie były to kazania przeciwko komuś. To były kazania za czymś. No, powstanie warszawskie było dla niego chyba ogromnym przeżyciem. Jego kazania gdy tysiąc walecznych opuszcza Warszawę, robiły wrażenie. Może tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na inne aspekty duszpasterskie. Powiedziałem bardzo dużo na temat Zagorzynka. Zagorzynek to nie była tylko jedna, że tak powiem, jeden punkt, któremu poświęcił ksiądz prałat swoje życie, swoje, że tak powiem, wszystkie troski. Jako wicedziekan w Kaliszu, czy nawet był dziekanem, jakiś czas już tutaj nie chcę wchodzić, razem z księdzem Piotrowskim myśleli o sieci duszpasterskiej w całym mieście. Ich, że tak powiem, starania o budowę kościoła na Majkowie, o budowę kościoła na Dobrzecu, Piotra i Pawła dzisiejszy i inne, to jest ich zasługa. Oni no, taki był taki folklorystyczny obrazek, idzie dwóch starszych panów w sutannach, jeden w berecie, drugi w kapeluszu, różańce w ręku, no i se nad Prosną w jedną czy drugą stronę chodzili i modlili się i dyskutowali jednocześnie. Ksiądz prałat nie dbał o sprawy, że tak powiem, materialne własne. Nieraz był nawet strofowany przez mieszkańców, no bo to we wspomnieniach, bo są już dwie książki, z tego co ja wiem na jego temat, są publikacje prasowe. Ksiądz prałat umiał i chciał się dzielić. Oni obaj, ksiądz Piotrowski i ksiądz Sierazan, to byli tacy syjamscy bracia pod względem mentalności i pod względem stosunku do innego człowieka. Jak ksiądz prałat, jednemu i drugiemu nie przeszkadzała wytarta sutanna. Taka już, że można było spokojnie ją wysłać do, że tak powiem, na zasłużony wypoczynek, ale to był ich normalny strój. No, miałem szczęście bywać w domu na plebanii u księdza Sierodzana. Wstęp był do każdego pokoju. Tam się czułem jak, znaczy każdy się tam czuł jak u siebie w domu. Jak się chciało herbatkę czy kawę, a to tam stoi czajniczek i proszę sobie zrobić, albo sam ksiądz prałat robił, to też tak wyglądał. Meble były, że tak powiem, mocno sfatygowane, ale to nie przeszkadzało. Ale dzielenie się z innym, to był ten dzień codzienny. W swoich przepaścistych kieszeniach ksiądz prałat zawsze miał jakieś cukiereczki dla dzieciaków, a jak na dyngus, to miał psikaweczkę zawsze, bo no, to było takie, że tak powiem, kulturowe i czasem obmyślał nawet, jakby tutaj czymś większym niż tą sikaweczką potraktować parafian. To były takie no, miłe, ludzkie, że tak powiem, podejścia do wiernych. Ludzie go kochali, o czym można przeczytać w wspomnianych tutaj publikacjach. No, moja rodzina miała szczęście mieć bliski kontakt, bo tak, najstarszy syn był w drużynie harcerskiej, która miała, że tak powiem, oparcie na plebanii u księdza Sieradzana. Dalej, no, spotykali się u księdza Sierazana i jego wychowankowie z handlówki tak zwanej. To była znowu kupa ludzi, że przychodzili i tak jak u siebie w domu się wszyscy zachowywali i traktowali imieniny, święta. No to były takie normalne spotkania u prałata, to się nazywały. No, to by było tyle, panie redaktorze. Co jeszcze jest interesującego, żeby można było pogadać?
To tak powiedzieliśmy już właśnie o powstaniu tego ośrodka katechetycznego na Zagorzynku, o tej części gospodarczej, trochę także o działalności duszpasterskiej księdza Józefa i już zaczął pan ten wątek właśnie patriotyczny, czyli o te niezwykłe patriotyczne kazania, którym krzesił serca ksiądz Józef Sierazan. I właśnie o ten wątek teraz chciałbym dopytać, jak jeszcze ksiądz Józef pomagał polskości, bo mogę tak to powiedzieć.
To ja bym powiedział jeszcze w ten sposób. Troska o język polski, o kulturę języka polskiego. To była, no, nie chciałbym go porównać z biskupem Zawitkowskim, ale coś poezji było w jego, że tak powiem, wystąpieniach. To było takie mówienie, że tego się po prostu chciało słuchać jeszcze. No cóż, Ja bym powiedział, że był bezwzględnie poświęcony swojej służbie jako kapłan. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. No jeszcze na Zagorzynku, jeszcze wtedy nie było procesji Bożego Ciała, więc była na Starym Mieście, tutaj na macierzystej parafii. Kiedyś była paskudna ulewa. No, rypnęło równiutko, że ulicami szła woda. Ksiądz prałat nie przerwał procesji, nie zatrzymał procesji, tylko szedł z Panem Jezusem, chlapiąc butami we wodzie. Tak to było. Dalej, no był wielkim czcicielem świętego Józefa. Był wielkim czcicielem świętego Józefa, chyba dlatego też, że miał imię Józef. Był człowiekiem wielkiej modlitwy. Różaniec to był jego, powiedzmy sobie, taki atrybut, którym się nie rozstawał. To wszyscy... Dalej, był całkowicie podporządkowany władzy duchownej. Dla niego dekret biskupa to nie było coś do dyskutowania. To po prostu był rozkaz do wykonania. To było coś, co tak było na przykład, gdy będąc w Choczu został odwołany na inną placówkę. No i tamtejsi parafianie nie za bardzo się godzili z tym, no bo był chyba dobry dla nich. No próbowali w różny sposób zatrzymać go. Dla niego nie było, to nie było, no inaczej, to było złe działanie ze strony parafian według niego, bo on miał dekret, że miał iść gdzie indziej. No o ile chodzi o patriotyzm. Wychowanie młodzieży, proszę pana, wychowanie młodzieży. Na to zwracał niesamowitą uwagę. Przez tą serdeczność on przyciągał młodzież. On przyciągał, nie wiem, no dzisiaj ubolewam, że mamy szkołę na Zagorzynku, a młodzieży jest tyle, co kot napłakał, przepraszam za trywializm. No. U niego młodzież się do niego młodzież się garnęła. I to też uważam za element patriotycznego wychowania, czyli element patriotyzmu. Dla niego po Bogu to pierwsza była Polska. Tak to wygląda. No trudno mi o przykłady, ale tych przykładów to jakby tak się wgłębić w szczegóły, które no, ksiądz prałat nie pokazywał swojego patriotyzmu. On był patriotą i swoimi czynami, swoją działalnością. On po prostu pokazywał, że tak można, że Polskę wolno można kochać.
Dziękuję bardzo. Teraz już znowu pogłębiliśmy tą wiedzę o działalności patriotycznej księdza Józefa i wróćmy jeszcze do jego duszpasterskiej posługi. Wiemy, jak dbał o młodzież, o rozwój parafii jednej, drugiej. Jakie cechy wyróżniały księdza Józefa spośród innych kapłanów, jakich pan miał okazję poznać?
No ja miałem szczęście spotkać się w moim życiu z różnymi kapłanami, z najprzeróżniejszymi. I jako dziecko z moimi proboszczami goszczanowskimi, potem na studiach miałem dużo kolegów księży, no bo oni po seminarium byli na KULU, na tak zwanych studiach specjalistycznych, więc tam było ich naprawdę dużo. No i niektórzy z tych kolegów potem też się kontaktowałem z nimi już w dorosłym mocno życiu. Ksiądz Sieradzan działał przykładem, bym powiedział. Działał przykładem. Taki dam jeden taki obrazek. Pierwsze pielgrzymki z Kalisza na Jasną Górę. No i kiedyś ksiądz prałat proponował jednemu ze swoich wikariuszy, co by na tę pielgrzymkę poszedł. No wikariusz wcale nie był zachwycony tą propozycją, wręcz no, odmówił prałatowi. To co zrobił prałat? Ano włożył buciki i poszedł na tę pielgrzymkę sam jako mocno 70-letni gość. Przez całą trasę nie skorzystał z transportu, nie skorzystał z możliwości przewiezienia się kawały. Cały czas szedł. Pokazał, że można, mimo że się ma 70 lat, a 30-latek miał wielkie problemy, żeby tam pójść. Nigdy nie wołał od parafian pieniędzy. Powiem państwu taki przykład, jak ten ośrodek nasz duszpasterski powstał jeszcze jako kaplica, no tośmy jako mieszkańcy stwierdzili, że dosyć ubogo jest wyposażony. Więc postanowiliśmy we własnym zakresie zbierać kolektę robić taką raz na miesiąc po wszystkich mszach świętych. Skończyła się msza, prałat nie ogłaszał nic, ale któryś z nas ogłosił, że dzisiaj jest zbiórka na doposażenie czy wyposażenie naszej kaplicy. Owszem, 11 miesięcy udało nam się to zbierać bez ingerencji księdza prałata. A 12 miesiąca powiedział dosyć, wy też macie dosyć wydatków najprzeróżniejszych, koniec zbierania. Dalej, jak brakło pieniędzy na materiały budowlane, to ksiądz prałat potrafił obrączki, pamiątkowe obrączki po swoich rodzicach sprzedać i swój pierścień prałacki czy prałatowski. Tak to wyglądało. Nigdy nie było jakiegoś tam, mało tego, przychodził na kolędę, to nie było zbierania kopert, gdzie widział, że jest, no, nie to, że jest bieda, ale że może by się przydało bardziej to tu niż parafii. To absolutnie odmawiał przyjęcia, nazwijmy to, ofiary. Tak to wyglądało. Natomiast można go było bardzo często, nawet bardzo często spotkać przed tabernakulum, gdzie się modlił. Można go było spotkać z różańcem nie tylko na mieście, jak powiedziałem, ale w ogródku przy plebanii, gdzie chodził i po parę peripatetycku odmawiał różaniec. Nie bał się prac fizycznych. Kiedyś zachodzę, a prałat w koszuli z siekierą drzewo rąbię na opał. No, to tak to wyglądało z nim. A najważniejsze to było takie to serdeczne, ojcowskie podejście do parafian. To było chyba najistotniejsze. Mało tego, zawsze znajdował czas dla czarnków. On znajdował czas dla wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że umarł w październiku bodajże 96 roku, a w czerwcu, w końcu czerwca tegoż roku jeszcze przyjechał na ślub mojego syna, żeby pobłogosławić. Tak to wyglądało, no.
Więc można powiedzieć, że znał się pan z księdzem Józefem, z księdzem prałatem bardzo blisko i teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze oprócz tej wiedzy, o której się słyszy o księdzu Józefie, także dowiedzieli się czegoś bliższego mu w życiu prywatnym. Czy miał jakieś zainteresowania, pasje, coś, co wiedzieli tylko najbliżsi?
No tutaj nie jestem w stanie nic konkretnego na ten temat powiedzieć. Był mocno oczytany. Był mocno oczytany w literaturze, nie tylko pięknej, ale w literaturze historycznej. Miał wiele wiadomości, którymi emanował, którymi się dzielił. No, te jego patriotyczne mowy nawiązywały do różnych sytuacji z historii Polski. Nie tylko dzień dzisiejszy, tak czy inaczej. On potrafił z naszych zwycięstw narodowych, z naszych porażek narodowych wyciągnąć coś takiego, co mogło się przydać, co było tym, powiedzmy sobie, drogowskazem. Tak by należało iść. Także to trudno mi powiedzieć o jakichś pasjach jego. No, pasją jego to byli jego podopieczni, jego parafianie, ludzie, z którymi się spotykał. To było jego największe chyba zainteresowanie.
Niestety czas naszej audycji powoli też się zbliża ku końcowi. Ważne informacje, ciężko je zawrzeć w jednej rozmowie, zwłaszcza o takim niezwykłym człowieku jak ksiądz prałat Józef Sierazan. Ale panie Czarnek, jeszcze chciałbym dopytać, co chciałby pan, aby młode pokolenia zapamiętały i wiedziały o księdzu Józefie?
Ja chciałbym powiedzieć tyle, żeby pamiętali, że Pan Bóg nas styka, Pan Bóg na naszej drodze stawia ludzi, którzy są drogowskazami dla nas. I jednym z takich wielkich, takich naprawdę dużych drogowskazów, to był dla Kaliszan ksiądz prałat Józef Sieradzan i jego kolega, bo tutaj nie można ich rozdzielić. Stanisław Piotrowski. Oni nadawali ton życiu religijnemu, życiu kościoła kaliskiego. To po nim zostaje. Ja osobiście sądzę, że ksiądz prałat Sieradzan i ksiądz prałat, ksiądz infuat Piotrowski zasługują na rozpoczęcie procesu informacyjnego w kierunku beatyfikacji. Bo takich ludzi się... Inaczej, święci chodzą wśród nas. I oni chodzili. I to, że my dzisiaj po 30 niemalże latach od śmierci księdza prałata Sieradzana rozmawiamy o nim, to świadczy, że on nam nie jest obojętny. Ilekroć jestem na cmentarzu na Zagorzynku tak zwanym, czyli przy ulicy Częstochowskiej, to widzę, że na grobie księdza prałata Sieradzana palą się znicze. Ludzie o nim pamiętają. Ludzie o nim pamiętają. Może niektórym był trudny do zaakceptowania, ale sprawy wielkie są naprawdę nie zawsze akceptowane przez ogół. Jak on mawiał, że w społeczeństwie tylko około 10% jest takich, co gotowi są swoje życia, los rzucić na stos. A 90%? I to jest najistotniejsze. Uważam, że ogłoszenie roku księdza Sieradzana to była wielka sprawa, jaka dotknęła mieszkańców Kalisza. Bo owszem, jest tablica, jest popiersie, jest ulica księdza Sieradzana, ale takich ludzi trzeba przypominać społeczeństwu, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie nie ma świętości, gdzie święty Jan Paweł jest prosponowany, gdzie prawo rozumie się tak, jak ktoś rozumie, gdzie kultura języka jest poniżej wszelakiej krytyki, że im paskudniej mówi, tym jest bardziej, że tak powiem, światły i mądrzejszy. To wszystko jest dzisiaj jako zadanie. Mało tego, wolność nie jest dana. Wolność nie jest dana. Wolność jest zadana. Ksiądz prałat Sieradzan o tym doskonale wiedział, bo ta wolność została zabrana w 1939 i te kilka lat wojny, a potem nowego ustroju nauczyło go, że to nie są sprawy takie proste, że czasem trzeba coś poświęcić dla sprawy ważniejszej.
I o tych naukach księdza Sieradzana, zwłaszcza w tych czasach, też musimy pamiętać, by to, co było złe, się już nie powtórzyło. Miejmy to na uwadze. Dziękujemy panu Janowi Czarnkowi za tą rozmowę o księdzu Józefie Sieradzanie, za te wszystkie informacje z życia osobistego, z życia duszpasterskiego, którymi się pan z nami, z naszymi słuchaczami podzielił, by dobrze mówić o człowieku, którego ludzie uważali za świętego już za życia.
No jest nas, tych, co znali księdza Sieradzana osobiście, jest już naprawdę nas niewiele. Dlatego dziękuję serdecznie za zaproszenie, że się mogłem moim doświadczeniem, mogłem dać świadectwo, bo tak to proszę traktować, nie jako jakiś tam esej naukowy czy coś takiego. Tak, taka normalna rozmowa o człowieku, z którym byłem blisko, który był dla mnie wzorem, bym powiedział, bo dzięki niemu zostałem skierowany do Komunii Świętej, do Ojca Świętego.
Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.